Panie Ewo, w wielu okolicznościach miałyśmy już szczęście, że tak powiem, czy okazję, żeby się spotkać i porozmawiać. W takich jeszcze nie. Siedzimy na balkonie hotelu w Beverly Hills. Tak. Przepiękny widok na Los Angeles. Jesteśmy na kilka dni przed ceremonią wręczenia Oscarów, znów niezwykle ważną dla Polaków, dla Was, dla Pawła Pawlikowskiego. To jest dla Was także kolejna ceremonia. Te emocje są jakieś inne niż w przypadku Idy, inne nastawienie, inna ekscytacja, jeśli w ogóle taka jest.
Ja tutaj nie chcę zabrzmieć jakoś bardzo źle, ale rzeczywiście ja się, no szczerze powiem, nie bardzo się ekscytuję. Spokojnie czekam na to, co się wydarzy, dlatego że ja bardzo się ekscytowałam nominacjami i w momencie, kiedy się okazało, że jesteśmy nominowani w trzech kategoriach, ja myślę, że to już jest ogromny, ogromny sukces. Żaden polski film do tej pory nie osiągnął tego sukcesu. Myśmy tworzymy historię polskiej kinematografii. Pawlikowski tworzy historię polskiej kinematografii. Ja myślę, że warto słuchaczom uświadomić to, jak ogromny jest to sukces, że nie tylko ta złota statuetka Oscara, o której wszyscy mówią teraz, jak są ogromne oczekiwania, nie tylko to jest ważne. Oczywiście to jest ogromna przyjemność przywieźć kolejnego Oscara do Polski. Natomiast to, co już się wydarzyło, to jest sukces tak ogromny, że ten Oscar, jeżeli będzie, to będzie fantastycznie, ale jeżeli go nie będzie, to też już jest fantastycznie. I ja jakby, to jest moja filozofia, dlatego się specjalnie nie ekscytuję, na spokojnie czekam, co się wydarzy.
Tak się zastanawiam, jak to się robi? Jak się można nie ekscytować takimi wydarzeniami, takim też sukcesem, o którym już przecież możemy mówić, będąc w samym centrum tego zgiełku, jak to kiedyś powiedział Pawlikowski, odbierając Oscara za Idę?
Bo to rzeczywiście jest zgiełk, to rzeczywiście jest dużo pieniędzy, i dużo jakby czasu i wysiłku różnych ludzi, którzy włożyli właśnie w kampanię, nie tylko kampanię Zimnej Wojny, bo nas tutaj wspiera logistycznie i finansowo Amazon, który jest naszym dystrybutorem tutaj w Stanach, ale oczywiście to wszystkie inne filmy, które są nominowane, za tymi wszystkimi filmami jest, kryje się, tak jak pani określiła, ten zgiełk, czyli dużo szumu, dużo wywiadów, dużo projekcji, dużo reklam czy ogłoszeń w różnego rodzaju prasie branżowej i nie tylko. Ale tak to po prostu w Ameryce wygląda. Te kampanie oscarowe właśnie tak wyglądają. My jesteśmy troszeczkę w innej sytuacji teraz niż byliśmy przy Idzie. Nie mieliśmy wtedy tak mocnego partnera. Naszym dystrybutorem była firma Music Box, a więc tutaj zakres kampanii jest dużo większy. Myślę, że są to dużo większe pieniądze. Ja nie znam budżetu, jaki Amazon przeznaczył na to. I myślę, że jak gdyby rezultatem tego wysiłku, wspólnego wysiłku Amazona, ale także Pawła, Joasi, Łukasza, Tomka, że to jest jak gdyby rezultatem tego wysiłku są właśnie te trzy nominacje fantastyczne w trzech bardzo dobrych kategoriach.
Jeśli chodzi o nominacje ze zdjęcia i postać Łukasza Żala, to kiedy tak poczytamy te wszystkie spekulacje i przewidywania, to wydaje się, że to jest chyba, jeżeli możemy mówić o pewniaku, największy pewniak i że te szanse są chyba w tej kategorii największe dla Łukasza.
Wie pani, to nie wiadomo, dlatego że oczywiście wszyscy, Łukasz dostał nagrodę, prawda, operatorów tutaj w Stanach, więc to jak gdyby te oczekiwania, czy też nadzieje zwiększa. Natomiast proszę pamiętać o tym, że teraz na tym ostatnim etapie głosują wszyscy członkowie Akademii. Czyli operatorzy owszem, nie chcieli wybrać reżysera, tylko wybrali operatora, natomiast wszyscy członkowie Akademii głosują, więc po prostu tutaj nie będzie chyba takich sympatii operatorskich, tylko po prostu ludzie zagłosują na to, co uważają, jaki film, jakie zdjęcia najbardziej im się podobały, więc nie wiem, czy jest to, czy można mówić o jakimkolwiek pewniaku. Tak jak mówię, zobaczymy, co się wydarzy, ale znowuż dla Łukasza, który jest ciągle bardzo młodym operatorem, kolejna nominacja to jest ogromny, ogromny sukces. Ja myślę, że warto jak gdyby pamiętać o tym, że myślę, że praca z Pawłem i przy Idzie, to był pierwszy Łukasza film z Pawłem, teraz przy Zimnej Wojnie, jak gdyby Paweł jest takim reżyserem, który rzeczywiście bardzo daje dużo wsparcia, pomysłu, jest to rzeczywiście bardzo wspólna praca i tutaj myślę, że to też dla Łukasza duże szczęście, oczywiście absolutnie nie negując jego talentu i pracowitości, ale duże szczęście, że mógł pracować z takim reżyserem i że zrobili wspólnie takie, a nie inne filmy.
On teraz z tego co wiem już pracuje nad swoim pierwszym amerykańskim filmem,
tak,
prawda?
Tak, pracuje nad swoim pierwszym amerykańskim filmem, jest tutaj też i wszyscy trzymamy za niego kciuki.
To nazwisko reżysera jest jeszcze tajemnicze. tajemnicą? Czy pani może coś zdradzić?
Ja znam to nazwisko, ale naprawdę nie wiem, czy mogę zdradzić. Myślę, że o to trzeba zapytać Łukasza.
Muszę zapytać także o Romę po prostu. Dzisiaj też jak się przechadzałam i spacerowałam tutaj, widziałam zarówno plakaty i inne reklamy, oczywiście Zimnej Wojny, ale ta Roma też się gdzieś przebijała i tak wraca do nas. Wraca ten kontekst społeczny, polityczny tego filmu. Tego, co się dzieje w polityce Donalda Trumpa, Meksyk. Czy to wszystko może też poza jak gdyby tą warstwą filmową, estetyczną dobrego kina, jeśli chodzi o meksykański film, to też może zaważyć i tutaj jak gdyby no, z tym nie możemy chyba wygrać my jako Polacy, jako polskie kino, prawda?
Ale oczywiście to jest ogromne polityczne, również w tej chwili. To, proszę, nie wiem, czy pani miała okazję obserwować, ja obserwowałam, jak bardzo zmienia się narracja Netflixa o filmie, o Romie. Od tego, jak się zaczęło, że jest to film, osobista wypowiedź, osobiste wspomnienia z dzieciństwa. Teraz jest to pozycjonowane jako rzeczywiście film, który jest, powiedzmy, pomnikiem takiej sztuki filmowej ponad granicami, prawda?
Właśnie taki plakat też widziałam, że przekracza sztuka filmowa, która przekracza granice, klasy społeczne, rasy i tak dalej, i tak dalej.
Dokładnie tak, jak również właśnie rasy, jak również no, chodzi tutaj o rdzennych mieszkańców. I wiadomo, że to wszystko jest jak gdyby przeciwko polityce Trumpa, przeciwko temu, co Trump głośno twierdzi i o czym głośno mówi. Więc tutaj, a Hollywood jest oczywiście bardzo antytrumpowskie i dlatego myślę, że tutaj ta polityczne pozycjonowanie tego filmu absolutnie również to dodaje bardzo dużo powodów do tego, żeby myśleć, że to właśnie Roma zwycięży. Ja mam tylko taki problem z tym, że oczywiście, bo to Netflix, wobec tego film miał bardzo ograniczoną jednak dystrybucję kinową, i teraz można go oczywiście oglądać na platformie Netflixa, natomiast nie jest to absolutnie film do oglądania w telewizji. To jest absolutnie duży kinowy film i ten film powinno się oglądać w kinie, więc oczywiście jeżeli ktoś ma ogromny ekran w domu, takie swoje prywatną salę kinową, to może to odebrać w prawidłowy sposób, natomiast no, normalne, zwykłe telewizory, nawet te powiedzmy bardzo duże, nie oddadzą tego filmu i to takie moje doświadczenie, rozmawiałam z wieloma ludźmi, którzy oglądali ten film właśnie na platformie Netflixa i jak gdyby mówią, że ten film bardzo trudno im było przebrnąć przez na przykład pierwsze 20 czy 30 minut, że potem dopiero jakoś ten film zaczął do nich przemawiać. I myślę niestety, że wynika to również z tego, że po prostu ten film w telewizji bardzo dużo traci. I wielka szkoda, i dlatego, że jest to film, który ludzie powinni obejrzeć w kinie. Bo jest to bardzo dobry film, co by nie powiedzieć, chociaż oczywiście Zimna Wojna jest filmem lepszym.
I oczywiście my się pod tym podpisujemy absolutnie i miejmy nadzieję, że te tendencje Netflixa, czy w ogóle innych portali, czy w ogóle rynku VOD, no też nie przykryją gdzieś tej magii kina i tego wspólnego doświadczenia oglądania filmów. Zapytam jeszcze o jedną rzecz a propos samej ceremonii. Czy ekscytują może panią te nominacje w głównych kategoriach? Najlepszy film chociażby. Tam jest też bardzo różne zestawienie kina, zarówno rozrywkowego, kina przeciętnego w opinii krytyków, jak na przykład Bohemian Rhapsody, czy tak inteligentnego filmu jak Green Book chociażby, prawda? To też są bardzo ciekawe rozstrzygnięcia.
Bardzo ciekawe i oczywiście tutaj też nie wiadomo do końca, co się stanie, bo to te wszystkie przewidywania są naprawdę bardzo różne i jest to trudno powiedzieć ekscytujące dla mnie. Ja wiem, że ja brzmię jak bardzo stara, nudna osoba, że już się takimi rzeczami nie ekscytuję, ale myślę, że już mam do tego prawo do tej nieekscytacji. Więc, ale tak, jestem po prostu ciekawa, jaki będzie wynik, co wybierze Akademia, co Amerykanie, ale chociaż zresztą nie tylko, bo wiadomo, że w tej chwili członkami Akademii są również członkowie innych państw, członkowie Akademii z innych państw, europejskich również, więc ale co jak gdyby suma głosów wybierze na właśnie najlepszy film, czy najlepszego reżysera w tych właśnie głównych kategoriach. Tak, jestem ciekawa. Ciekawa, jaki gust ma Akademia, jak bardzo on się różni, powiedzmy, od mojego gustu.
To już absolutnie na koniec zapytam, jak kobieta, chociaż wiem, że ma pani do tego też sporo dystansu, o to, jak wyglądają właśnie z punktu widzenia kobiety przygotowania do takiej gali, do takiej ceremonii. Pytam o suknię, o fryzurę, o makijaż.
Na szczęście jest z nami Waldek Pokromski, będzie z nami, przylatuje w piątek, wobec tego, jak gdyby makijaż mam z głowy, Waldek coś mi tam nałoży na twarz. Fryzura, moje włosy naprawdę nie przyjmują właściwie żadnych fryzur, więc będą, jakie będą. A suknię uszyła mi po raz kolejny, tak jak na poprzednie Oscary, Natasza Pawluczenko. To jest projektantka, która też tworzy daleko od zgiełku warszawskiego i ona ma swoje studio w Bielsku-Białej. I uszyła mi bardzo piękną suknię. Jest to oczywiście długa, czarna, bo czarny to mój ulubiony kolor. Właściwie bez żadnych ozdobników, jedynym ozdobnikiem. To się różni od tamtej sukni, że ma długie rękawy. Jedynym ozdobnikiem jest, takie są przepiękne spinki z kryształami Swarovskiego. I to będę ja na Oscarach.
Na czerwonym dywanie. A jaki jest plan, o której tam przyjeżdżacie już do samego Dolby Theatre?
Bardzo wcześnie, ja nie pamiętam dokładnie godziny, ale to już jakoś wyjeżdżamy o 13.30 czy około 14.00, także to bardzo, bardzo wcześnie to się zaczyna. Zwłaszcza no, takie ekipy jak nasza, które jak gdyby nie są medialne dla tutejszych mediów, bo nasze twarze nie są znane, nasze nazwiska, no oprócz Pawła może nie są znane, wobec tego my zawsze musimy jechać tam trochę wcześniej, żeby się po tym czerwonym dywanie przejść. Potem są oczywiście jakieś drinki, jakieś koktajle, jakieś rozmowy. Potem się zaczyna sama uroczystość i potem jeszcze jako nominowani mamy zaproszenie na tak zwany bal gubernatora, gdzie jeżeli się dostaje tego Oscara, tam wtedy na miejscu pije się szampana i wtedy tam jest przygotowywana taka plakietka, na której jest napisane za co i kto tego Oscara dostał. Miejmy nadzieję, że być może również tym razem nam się to przydarzy, tak jak się zdarzyło przyjdzie, a jeżeli nie, po prostu będziemy świętować pijąc szampana.
Panie, bo bardzo dziękuję. Zostajemy w Beverly Hills, Radio Łódź także zostaje. Cieszymy się, że możemy Wam również tutaj towarzyszyć, bo pamiętam, jak spotkałyśmy się w studiu naszym radiowym, kiedy z ekipą, z Pawłem Pawlikowskim, z kamerą przyjechaliście do nas kręcić, a teraz jesteśmy wspólnie w Los Angeles. No kto by pomyślał to parę lat temu?
Prawda? Ale to jest bardzo miłe, że nie jesteśmy tu sami, tylko że jesteście z nami też, także jest to bardzo miłe.